Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kontynuujemy dziś nasze katechezy związane z hasłem duszpasterskim tego roku: idźcie i głoście. Kiedy Chrystus, wstępując do nieba, powiedział apostołom: idźcie i nauczajcie wszystkie narody, idźcie i głoście Ewangelię, miał na myśli to, by dobra nowina docierała do wszystkich ludzi, docierała na krańce całego świata. I Słowo Boże, które jest głoszone w Kościele i przez Kościół, zawsze służyło dziełu ewangelizacji, czyli dziełu, dzięki któremu ludzie najpierw słyszeli dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, a potem przyjmowali Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Słowo Boże również dzisiaj jest w służbie ewangelizacji, zwłaszcza nowej ewangelizacji. Można powiedzieć, że jest ono pierwszym i chyba najważniejszym narzędziem w służbie nowej ewangelizacji. Dzisiaj z pewnością są jeszcze takie miejsca na kuli ziemskiej, gdzie ludzie nigdy nie słyszeli dobrej nowiny o Jezusie. I one na pewno domagają się ewangelizacji. Papież Benedykt XVI, mając świadomość istnienia takich miejsc, zauważa również, że nowej ewangelizacji potrzebują kraje, które kiedyś były chrześcijańskimi. Te kraje dzięki przepowiadaniu Słowa Bożego powinny na nowo, w konkretny sposób doświadczyć mocy i radości płynącej z Ewangelii, czyli radości przyjęcia Jezusa Chrystusa. Dotyczy to zarówno rdzennych mieszkańców danego kraju, jak i migrantów, a w sposób szczególny ludzi biednych i cierpiących. Zwrócenie się z Ewangelią do tych grup ludzi, Kościół naśladuje Chrystusa, który zawsze otaczał się ubogimi i cierpiącymi. On przyszedł na świat jako dobry pasterz, aby szukać zagubionych owiec, aby nieść dobrą nowinę ubogim, więźniom wolność, niewidomym przejrzenie, by obwoływać czas łaski dla uciśnionych. I te słowa wypowiedziane przez Jezusa w synagodze w Nazarecie są ciągle aktualne i są dobrą nowiną, są Ewangelią, którą przyniósł Jezus Chrystus. Mówiąc o nowej ewangelizacji, należy przywołać również nauczanie papieża Franciszka, który w swojej adhortacji Ewangelii Gaudium podkreśla, że w Słowie Bożym pojawia się nieustannie ten sam dynamizm wyjścia, jaki Bóg pragnie wzbudzić w wierzących. Mamy tu wyraźnie odniesienie do powołania uczniów, których Jezus posłał: idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody. Oznacza to, że głoszenie Ewangelii nie dokonuje się w jednym ściśle zamkniętym miejscu czy w jakiejś zamkniętej grupie ludzi. Przepowiadanie dobrej nowiny jest procesem dynamicznym, który zmusza do wyjścia i do pójścia na cały świat, tam gdzie Bóg nas posyła. Mając na uwadze nową ewangelizację, ten świat jest wszędzie, bo w każdym miejscu znajdują się ludzie, którzy choć słyszeli o Jezusie, to w Niego nie wierzą i nie żyją Jego słowem. Nowa ewangelizacja staje się nowym i innym niż dotychczasowym sposobem przyjęcia Ewangelii. Temu procesowi podlegają wszyscy chrześcijanie, gdyż głoszone Słowo Boże ma prowadzić ich do pogłębionej i bardzo osobistej relacji z Chrystusem Zmartwychwstałym, który żyje, działa i jest obecny w swoim Kościele. Zwraca uwagę na tę kwestię papież Franciszek, pisząc w swojej adhortacji. Oto jego słowa. Odnowione głoszenie daje wierzącym, także letnim lub niepraktykującym, nową radość wiary oraz owocność ewangelizacyjną. W rzeczy samej jego centrum i jego istota jest zawsze ta sama. Bóg, który objawił swoją ogromną miłość w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym. On czyni swoich wiernych zawsze nowymi. Słowo Boże w każdym czasie i w każdej epoce jest żywe i skuteczne. Również dziś posiada tę samą moc, jaką miało wtedy, gdy wypowiadał je Jezus, nauczając w czasie swojego ziemskiego życia. Tę moc Słowo czerpie z obecności w Nim Jezusa, Dzięki temu Chrystus obecny w swoim Słowie wciąż zbawia, wciąż uzdrawia, wyzwala i głosi dobrą nowinę o Królestwie Bożym. I właśnie stąd wynika konieczność nieustannego głoszenia Ewangelii w mocy Ducha Świętego, bo tylko wtedy to przepowiadanie, to głoszenie będzie skuteczne i często poparte nadzwyczajnymi działaniami Boga. Tutaj warto przypomnieć to, co już wcześniej wspominaliśmy, co jest bardzo mocno akcentowane po Soborze Watykańskim II, o obecności Chrystusa w liturgii. I jedną z tych form obecności jest właśnie obecność w Słowie Bożym. Kiedy w Kościele czyta się Pismo Święte, sam Chrystus przemawia do swojego ludu. Tak powie konstytucja liturgiczna Sacrosanctum Concilium. Natomiast papież Benedykt XVI powie wprost o sakramentalności Słowa Bożego. Chrystus jest obecny w swoim Słowie, tak jak jest obecny pod postaciami chleba i wina. I właśnie tutaj jest moc Słowa Bożego, bo jest to sam Chrystus, który mówi, który działa, który przychodzi ze Słowem Zbawienia. Głoszenie dobrej nowiny jest ściśle związane ze świadectwem własnego życia. Głosiciel jest pierwszym świadkiem obecności i mocy Słowa Bożego. Papież Benedykt XVI naucza: ważne jest jednak, by w każdej formie przepowiadania pamiętano przede wszystkim o wewnętrznym związku między przekazywaniem słowa i świadectwem chrześcijańskim. Od tego uzależniona jest sama wiarygodność tego, co się głosi. Z jednej strony konieczne jest słowo, które przekazuje to, co sam Pan nam powiedział. Z drugiej nieodzowne jest nadanie temu słowu wiarygodności, by nie jawiło się jako piękna filozofia lub utopia, jako teoria, ale jako rzeczywistość, którą można żyć i dzięki której można żyć. Tę prawdę w sposób szczególny pokazywali w swoim życiu święci. W tym stwierdzeniu odnajdujemy także echo słów świętego Jakuba. Pokaż mi swoją wiarę bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę ze swoich uczynków. Rzeczywiście istnieje ścisła zależność między wiarą a uczynkami. Nie można powiedzieć, że ja wierzę, ale nie praktykuję, nie chodzę do kościoła. Wiara bez uczynków jest martwa. Z wiary wypływają konkretne działania i te działania są ściśle powiązane w to, co wierzymy i z tym, jaka jest nasza wiara. Pierwszym świadkiem Ewangelii i jednocześnie wzorem jest dla nas sam Jezus Chrystus. On swoją naukę potwierdzał konkretnymi czynami, a w sposób szczególny przypieczętował jej prawdziwość przez swoją śmierć i zmartwychwstanie. Szczególny akcent należy położyć na zmartwychwstanie. Papież Benedykt XVI, odwołując się do nauczania świętego Pawła, który pisał Koryntianom, że gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, daremna byłaby nasza wiara, daremne byłoby nauczanie, próżna byłaby nasza wiara. Papież zwraca uwagę w tym kontekście, że w zmartwychwstaniu znajdujemy rozwiązanie problemu, jakim jest dramat krzyża. Sam krzyż nie mógłby wyjaśnić wiary chrześcijańskiej i pozostałby tragedią, oznaką słabości istnienia. Bez zmartwychwstania krzyż rzeczywiście nie miałby swojego wymiaru zbawczego. To dopiero zmartwychwstanie, czyli zwycięstwo nad cierpieniem, nad grzechem, nad szatanem, nad złem, można powiedzieć, daje zbawienie, daje odkupienie, daje tę pełnię, którą przyniósł Jezus Chrystus. Szczególny impuls do nowej ewangelizacji dał Sobór Watykański II i jego nauczanie. Kościół na nowo otworzył się na świat i zaczął widzieć konieczność głoszenia Ewangelii. Dekret o misyjnej działalności Kościoła wzywa wszystkich wierzących. Trzeba, aby Kościół był obecny w tych grupach ludzi poprzez swoje dzieci, które wśród nich żyją albo są do nich posyłane. Wszyscy bowiem chrześcijanie wszędzie, gdziekolwiek żyją, są zobowiązani przykładem życia i świadectwem słowa tak ukazywać nowego człowieka, którego przyoblekli przez chrzest i moc Ducha Świętego i przez którego zostali umocnieni w czasie bierzmowania, aby inni, widząc ich dobre uczynki, chwalili Ojca, oraz by mogli pełniej zrozumieć prawdziwy sens życia ludzkiego i dostrzec powszechną więź wspólnoty ludzkiej. Z tej wypowiedzi jasno wynika, że głoszenie Ewangelii i świadczenie o niej ma dwa cele. Pierwszym z nich jest oddanie chwały Bogu, a drugim doprowadzenie do poznania Boga i Jego zbawczych planów zrealizowanych w Jezusie Chrystusie dla innych ludzi. Kościół rozróżnia dwa sposoby ewangelizacji. Pierwszy z nich można określić ad gentes. W tym przypadku Ewangelia jest głoszona ludziom, którzy jeszcze nigdy nie słyszeli słów dobrej nowiny. Drugim sposobem jest nowa ewangelizacja, która ściśle wiąże się ze zjawiskami dechrystianizacji i laicyzacji. Ten rodzaj ewangelizacji jest bardzo potrzebny, zwłaszcza w Europie, w Ameryce Północnej, w Australii. Otóż stare narody chrześcijańskie potrzebują dziś na nowo usłyszeć Słowo Boże, by odkryć i doświadczyć radości płynącej z Jego przyjęcia. W dobie globalizacji świata, wielkich migracji ludności, należy zwrócić uwagę na proces ewangelizacji migrantów. Migracja jest dziś dla Kościoła wyzwaniem i szansą. Należy zauważyć, że w migracji uczestniczą również chrześcijanie, którzy w naturalny sposób mogą być głosicielami i świadkami Ewangelii w zlaicyzowanych społeczeństwach. Migranci mogą przynieść nowe formy ewangelizacji, przyczynić się do bardziej dynamicznego i autentycznego świadczenia o Chrystusie. Papież Benedykt XVI apeluje do biskupów, aby uwrażliwiali na te sprawy swoich wiernych, którzy mogą być potencjalnymi migrantami. Niewątpliwie obecne zjawisko dość powszechnej migracji powinno być postrzegane przez Kościół jako doskonała okazja do stałego podejmowania dzieła nowej ewangelizacji i pracy misyjnej. Wzoru należy szukać w osobach Jezusa, Maryi i Józefa, których życie zmusiło do zmiany swojego miejsca zamieszkania. Myślę, że wielu z nas, pewnie może większość, ma w swoich rodzinach osoby, które, jak to się mówi, za chlebem wyjechały za granicę. Do Niemiec, Belgii, Holandii, Francji, Anglii, Irlandii, Szkocji. I właśnie jakże często można usłyszeć pozytywne opinie o tych ludziach, że dzięki ich obecności na tych terenach zaczyna odżywać chrześcijaństwo, zaczynają napełniać się kościoły, zaczyna celebrować się Eucharystię, sakrament pokuty i pojednania. Oczywiście nie zawsze się tak dzieje, bo jest też i proces odwrotny, że nasi rodacy, którzy tutaj deklarują się jako wierzący i praktykujący, często wyjeżdżając poza granicę, nagle zapominają o Panu Bogu, o Kościele, często tłumacząc się tym, że nie idą na mszę świętą, bo nie znają języka, nie potrafią się odnaleźć. Ale trzeba dodać, że biskupi polscy bardzo starają się, aby w każdym miejscu, gdzie są grupy migrantów z Polski, istniało duszpasterstwo polskie, a więc posyłają księży, aby gromadzili wokół siebie wierzących Polaków, by mieli możliwość do uczestnictwa we mszy świętej, do słuchania Słowa Bożego, do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Kolejną grupą wspomnianą przez Ojca Świętego Benedykta XVI w adhortacji Verbum Domini, która wymaga ewangelizacji, są osoby cierpiące fizycznie, psychicznie i duchowo. Ta grupa ludzi wydaje się być uprzywilejowaną przez samego Chrystusa, który podczas ziemskiej misji otaczał się ludźmi chorymi i cierpiącymi. Bóg nie chce ludzkiego cierpienia. On stworzył człowieka do szczęścia i życia. Niestety, przez grzech pojawiły się na świecie choroby i śmierć. Bóg objawia się w historii zbawienia jako ojciec życia, jako lekarz, który nieustannie pochyla się nad ludzką słabością i cierpieniem. Pełnia Jego zbawczej i uzdrawiającej miłości objawiła się w Jezusie Chrystusie. Papież podkreśla, że Jego bliskość, czyli bliskość Chrystusa, trwa w czasie dzięki działaniu Ducha Świętego w misji Kościoła, w Słowie i sakramentach, w ludziach dobrej woli, w dziełach opieki podejmowanych przez wspólnoty z braterską miłością, co ukazuje prawdziwe oblicze Boga i prawdziwe oblicze Jego miłości. Doświadczenie cierpienia może rodzić w człowieku różne postawy. Choroba i cierpienie mogą sprawić, że człowiek w inny sposób zacznie patrzeć na swoje życie i dzięki temu otworzy się na działanie Ewangelii. Może się jednak zdarzyć, że człowiek odrzuca cierpienie i przeżywa bunt prowadzący do zerwania relacji z Bogiem. W tym przypadku potrzebna jest nowa ewangelizacja, prowadzona przez odważnych świadków Ewangelii Chrystusa. Celem ich misji jest ukazanie choremu Jezusa jako pierwszego lekarza, który potrafi uleczyć zarówno ciało, jak i ducha. Trzecią grupą ludzi, do których trzeba dotrzeć z Ewangelią, są ubodzy. Również ta grupa ludzi jest uprzywilejowana w oczach Boga. Oni są błogosławieni, gdyż do nich należy Królestwo Niebieskie. Ubodzy potrzebują ewangelizacji, ale też sami mogą być głosicielami Ewangelii. Ojciec Święty przypomina, że w Piśmie Świętym prawdziwymi ubogimi są ci, którzy całkowicie zaufali i powierzyli swoje życie Bogu. Bóg wychwala prostotę serca człowieka, który w nim pokłada nadzieję, a nie w dobrach tego świata. Nie można jednak nie zauważyć ludzi żyjących w prawdziwej biedzie materialnej. Ojciec Święty Franciszek w Ewangelii Gaudium stwierdza jasno: trzeba pochwalić sukcesy przyczyniające się do dobrobytu osób, na przykład w zakresie zdrowia, edukacji i komunikacji. Nie możemy jednak zapomnieć, że większość mężczyzn i kobiet w naszych czasach żyje z dnia na dzień w niedostatku, rodzącym przykre konsekwencje. Tym ludziom ubogim materialnie należy nieść nie tylko chleb codzienny, potrzebny do życia, ale również pokarm Słowa Bożego, który daje życie wieczne. Skuteczność nowej ewangelizacji w dużej mierze zależy od właściwego rozeznania i poznania grupy społecznej, do której kierowana jest Ewangelia. Wzorem dla głosicieli dobrej nowiny jest Jezus Chrystus, który stał się wszystkim dla wszystkich. On nie tylko rozumiał ludzi, z którymi się spotykał, ale także z nimi się utożsamiał. Bardzo wymowne są słowa papieża Franciszka. Wspólnota ewangelizacyjna przez dzieła i gesty wkracza w codzienne życie innych, skraca dystans, uniża się aż do upokorzenia, jeśli to konieczne, i przyjmuje ludzkie życie, dotykając cierpiącego ciała Chrystusa w ludzie. W ten sposób ewangelizatorzy mają zapach owiec, a one słuchają ich głosu. A zatem kończąc, należy powiedzieć, że wszyscy w jakiś sposób jesteśmy ewangelizatorami. Każdy oczywiście na swój sposób, ale jako chrześcijanie, jako uczniowie Chrystusa, jako ochrzczeni, którzy uczestniczą w potrójnej misji Chrystusa, a zwłaszcza w tej prorockiej, jesteśmy wezwani, aby iść i głosić tam, gdzie będziemy posłani, tam, gdzie Chrystus nas pośle. A myślę, że tym miejscem, tą wspólnotą, do której zawsze jesteśmy posłani, jest nasza rodzina, są nasi bliscy, jest środowisko, w którym żyjemy, jest praca, którą wykonujemy. A zatem możliwości mamy wiele. Otwórzmy zatem nasze serca na działanie Ducha Świętego i na głos Chrystusa, który mówi: idźcie i głoście. Szczęść Boże.